Myślę, że możemy rozpocząć. Jesteśmy 7 minut po czasie, ale rozumiem, że ten zegarek śpieszy. Jako informacja dla pastora, by szybciej kończyć, więc myślę, że jest gdzieś z 5 po faktycznie. Natomiast Włodku, serdecznie zapraszamy już do kolejnego wykładu. Zaraz będzie słychać wszystko.
Będę głośniej mówił. Trochę zmieniliśmy kolejność ze względu na potrzeby nabożeństwa i cała nasza historia trochę ma zaburzoną chronologię, bo wczoraj mówiłem o upadku i skutkach grzechu, a dzisiaj już doprowadziłem nas do nieba, a jeszcze coś pomiędzy się wydarzyło, także będziemy teraz wracać do tego, na czym skończyliśmy wczoraj, a niebo było takim przyspieszonym deserem, tak właśnie. Chcę mówić najpierw o odkupieniu, bo to jest taki temat, który wydaje się oczywisty, no bo co można powiedzieć więcej o tym, że Jezus zmarł za nasze grzechy, ale chciałbym spojrzeć na to w taki sposób, który może coś, mam nadzieję, nowego wniesie do naszego poznania na ten temat. I jak spojrzymy na całe dzieło odkupienia, to można powiedzieć, że to jest taki wielowątkowy Boży plan, który jest naprawdę misterny, i pokazuje na Bożą próbę przywrócenia tego, co straciliśmy w ogrodzie Eden, jako ludzie, jako ludzkość. Że Bóg pracował nad tym długo, żeby to przywrócić. I oczywiście tutaj po drodze będziemy mieli możemy mieć różne pytania. No dlaczego dopiero wtedy, dlaczego dopiero w czasach Jezusa przyszedł Jezus, czyli dopiero w pierwszym wieku i tak dalej, ale też są zupełnie inne kwestie. Natomiast ja chcę się zastanowić nad tym, co to dało, co to zmienia tak naprawdę, że jesteśmy odkupieni, bo z reguły najpierw kojarzy nam się werset oczywiście Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I jakby ta druga część mówi, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I to naprawdę, to rzeczywiście tłumaczy wszystko, ale jakbyśmy chcieli to rozbić na czynniki pierwsze, to bym powiedział, że to mówi o... Możemy wyróżnić tutaj takich 7 skutków tego odkupienia, które otrzymaliśmy w Chrystusie. Nie dlatego 7, że 7 jest taką Bożą liczbą doskonałą, tylko że faktycznie takich najważniejszych elementów możemy znaleźć 7. Pierwszy to jest uwolnienie od kary, co jest najbardziej oczywiste. Kiedy Paweł pisze, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I tutaj kiedy mówimy o karze i o winie, to problem polega na tym, że współczesnemu człowiekowi trudno jest uznać swoją winę, za którą należy mu się kara, no bo ludzie patrzą na to generalnie w taki sposób, że co, przecież ja nie jestem jakiś najgorszy. Są ludzie, którzy robią gorsze rzeczy. Z drugiej strony też Bóg jest traktowany jako ktoś, kto ma jedną z wielu propozycji na życie. Żyjemy w takich czasach, kiedy ze wszystkiej strony jesteśmy atakowani różnymi propozycjami, bo każdy chce nam sprzedać swój produkt. Niektórzy patrzą, że Bóg też nam chce sprzedać swój produkt, a na rynku są inne oferty. Są muzułmanie, są buddyści, są ateiści. Można wybrać, prawda, co kto chce. I tutaj rzecz polega na tym, że to tak jak w systemie prawnym. Nieważne, czy przestępca uznaje ten system prawny za obowiązujący jego. Ważne, że ten system prawny obowiązuje i on jemu podlega, nawet jeśli się z nim nie zgadza. I tak samo my jako ludzie podlegamy Bożemu systemowi prawnemu, że tak to określę, nawet jeśli nie chcemy tego uznać. I z drugiej strony może nam się wydawać nie w porządku, że Bóg chce wiecznym potępieniem karać kogoś, kto go nie uznaje. Że to jest za duża kara, że może to nie należałoby w ten sposób robić. Ale spójrzmy inaczej na to pytanie. Dlaczego Bóg miałby nagradzać kogoś za to, go nie uznaje, nie wierzy w Niego i miałby go mu kazać spędzić całą wieczność z kimś, kto tego nie chce. Jeśli patrzymy, że Bóg zbyt surowo traktuje ludzi, którzy go odrzucają. Ale dlaczego miałby ich zmuszać do przebywania ze sobą, skoro oni tego nie chcą i przez całe swoje życie tego nie chcieli? Natomiast dlaczego wszystko musiało się odbyć w taki sposób, że przyszedł Jezus na ziemię i musiał zapłacić za to swoim życiem? I tutaj oczywiście teologowie przez wieki mieli różne pomysły. Jednym z nich, takich bardzo, bardzo spójnych i sensownych, jest pogląd, który wyraził taki angielski teolog średniowieczny Anselm z Canterbury, który postawił pytanie, dlaczego Bóg stał się człowiekiem. Ja to oczywiście w trzech zdaniach omówię, nie będę tego rozszerzał strasznie mocno. On powiedział tak, że człowiek jest winny Bogu całkowite posłuszeństwo zgodnie z całą naturą stworzenia, że jest Jego stworzeniem, więc jest Mu winny całkowite posłuszeństwo. Jeśli tego człowiek nie czyni, obrabowuje Boga z należnego Mu prawa. To tak jakby powiedzieć, że jeśli mieszkamy w jakimś państwie, to jesteśmy zobowiązani płacić podatki. Jeśli tego nie robimy, to jesteśmy przestępcami w świetle prawa, które tu obowiązuje. Grzech człowieka jest obrazą Bożej chwały, mówi dalej Anselm. I teraz Bóg musi zachować swoją chwałę przez bycie wiernym swoim wymaganiom. Także nie może się wycofać z pewnych zasad, które ustalił jako porządek świata. I teraz w związku z tym potrzebne jest zadośćuczynienie. To znaczy za karę ktoś musi zapłacić, musi wyrównać ten rachunek. I skoro obraza Boga jest wieczna, mówi Anselm, to też musi być wieczne zadośćuczynienie złożone przez człowieka. Ale śmiertelny człowiek nie może ofiarować wiecznego zadośćuczynienia, bo to jest nierównorzędne. I dlatego wieczny Bóg nie może umrzeć. Dlatego Bóg stał się człowiekiem. W ten sposób Anselm odpowiedział na to pytanie. Bóg stał się człowiekiem, a jego działania były takie bosko-ludzkie, bo w dziele Chrystusa ma miejsce zarówno to, co było częścią Jego człowieczeństwa, jak i to, co było częścią Jego boskości. Ale już nie będziemy wchodzić na dalsze takie tory teologiczne. Jeszcze do drugiego poglądu się odwołam, bo te poglądy się doskonale uzupełniają. Z kolei francuski średniowieczny teolog Piotr Abelard przedstawił odmienną koncepcję odkupienia i on z kolei źródła odkupienia upatrywał w emocjonalnej naturze Boga. Mówi, że Bóg jest istotą emocjonalną, która odczuwa emocje, w tym przypadku miłość. I zdaniem Abelarda główną ideą, którą Bóg zademonstrował przez śmierć Chrystusa, było okazanie miłości człowiekowi. I w reakcji otrzymanie miłości człowieka w stosunku do Boga. Czyli jego zdaniem Chrystus nie dlatego umarł, że musiał, bo była to jedyna sposobność, żeby człowieka uratować, ale dlatego, że wybrał to z miłości. Także Anselm kładł nacisk na pewną konieczność, a Abelard kładł nacisk na wolny wybór Boga, który tego pragnął, żeby okazać nam swoją miłość. Ja myślę, że te poglądy nie stoją ze sobą w sprzeczności, tylko każdy kładzie nacisk na inny aspekt sprawy. Druga rzecz, poza uwolnieniem od kary, które się dokonało dzięki temu, że Chrystus zapłacił cenę, wysoką cenę zapłacił za nasze grzechy. Drugą konsekwencją tego odkupienia jest uwolnienie od winy. I teraz, tak jak mówiłem wczoraj, to poczucie winy jest ogromną bolączką tysięcy ludzi na świecie, dla których to jest ogromny balast. Jedni mają świadomość zła, które uczynili w swoim życiu, jeszcze innych gryzie jakieś zaniechanie, jakieś świadomość jakiegoś zaniechania, jakiegoś wycofania się z czegoś, co było dobre i właściwe, jakiegoś niezrealizowania się, czy niezrealizowania czegoś. Natomiast Jezus uwalnia nas od tego i daje nam prawo poczucia się wolnymi od tego samooskarżenia czy cudzego oskarżenia. Bo kiedy nasze grzechy są odkupione przez Niego, to rejestr naszych win jest wymazany i nie mamy powodu, żeby się dłużej obwiniać o to, co zrobiliśmy niewłaściwego. Nie powinniśmy się czuć dalej winni. Kolejna rzecz to jest uwolnienie z niewoli. Uwolnienie z niewoli grzechu i z niewoli szatana. I Jezus powiedział, czytamy o tym w 8 rozdziale Ewangelii Jana, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I grzech ma taką naturę, że uzależnia od siebie i szatan związuje ludzi ze sobą, tym grzechem, który ich uzależnił. I wcale nie mówię tutaj o jakimś opętaniu od razu, tylko zwyczajnie ktoś, kto grzeszy, zaczyna się uzależniać od tego grzechu i staje się jego niewolnikiem. Staje się jego niewolnikiem w znaczeniu teologicznym, że już nie może inaczej, ale staje się też niewolnikiem dlatego, że po ludzku zwyczajnie się przywiązuje do tego i to go wciąga. Na przykład ktoś w jakiejś firmie zaczyna podkradać pieniądze, bo jest nieuczciwym księgowym na przykład. Fałszuje jakieś rachunki i to myśli sobie najpierw, że zrobi to raz, bo ma jakieś potrzeby, zaspokoi te potrzeby, spłaci. Później myśli sobie, spłacę, to wszystko będzie dobrze. Ale spodobało mu się, nikt tego nie wykrył. Robi to drugi raz, spodobało mu się, robi trzeci i już w to brnie dalej. I można dawać wiele innych przykładów tego, że grzech uzależnia, po prostu uzależnia nas od siebie. I teraz potrzebne jest takie uwolnienie. Jest niesamowite, że Bóg takie uwolnienie nam daje w Chrystusie. Ja tutaj muszę się skracać, żeby zdążyć powiedzieć o drugiej rzeczy, bo muszę połączyć dwa tematy w jednym. Także kolejna rzecz mówi nam o przywróceniu jeszcze jedna rzecz mówi nam o uwolnieniu od śmierci. Kiedy czytamy, zapłatą za grzech jest śmierć, myślimy głównie o śmierci jako obrazie potępienia. Ale tutaj chodzi o coś więcej. Chodzi o to, że człowiek, kiedy zgrzeszył, zaczął podlegać prawom śmierci, to znaczy podlegać panowaniu śmierci. Umierał fizycznie i umarł duchowo. I śmierć jakby wyciągnęła po niego ręce. To Boże dobro, z którego się człowiek składał, było wypierane przez diabelskie zło. Ale Bóg nie tylko ten proces zahamował, ale zaczął go też odwracać. I ofiara Jezusa przywróciła nas do życia tak naprawdę. Uwolniła od tego powolnego umierania. To znaczy fizycznie my umieramy dalej, bo taki jest porządek zepsutego świata, ale zostaliśmy uwolnieni od wszystkich nieuchronnych konsekwencji śmierci. Bo później zmartwychwstajemy i zaczynamy nad tą śmiercią panować. I ona nie ma do nas więcej dostępu. Jeszcze trzy rzeczy związane ze skutkami odkupienia. To jest przywrócenie obrazu Boga. Znowu Atanazy, jeszcze inny teolog, tym razem z czasów starożytnych, on mówi, że upadek sprawił, że człowiek stracił Boży obraz w sobie. Dlatego pierwszym celem wcielenia Chrystusa było odnowienie tego Bożego obrazu w nas. On powiedział tak, nikt inny nie mógł ponownie stworzyć człowieka według obrazu, jak tylko ten, kto jest obrazem Ojca. Nikt inny nie mógł uczynić bytu śmiertelnego nieśmiertelnym, jak tylko ten, który jest samym życiem. I to przywrócenie obrazu Boga w nas, to jest przywrócenie człowiekowi prawdziwej wiedzy o Bogu. Wielu ludzi w dzisiejszym świecie myśli, że coś wie o Bogu, bo gdzieś coś słyszeli i jakieś mają wyobrażenie Boga, że Bóg jest taki lub Bóg jest inny. Ale nie można o Bogu się nauczyć, czytając o Nim książkę. Żebyśmy mieli prawdziwą wiedzę o Bogu, musimy mieć z Nim relację, musimy Go poznać osobiście. Dlatego nie da się zostać chrześcijaninem z prawdziwego znaczenia, biblijnego znaczenia, przez czytanie książek, czy poznawanie, przyswajanie sobie wiedzy o Bogu. Tylko dzieje się to poprzez nawiązanie relacji z Bogiem. I wiemy o tym, bo przecież się w Kościele o tym mówi wielokrotnie. Natomiast to przywrócenie prawdziwej wiedzy o Bogu związane jest właśnie z naszym życiem wiecznym. Adam cieszył się tym prawdziwym obrazem Boga w raju, ale przez grzech utracił prawdziwy obraz Boga w sobie I czy jego potomkowie przez brak prawdziwego obrazu Boga w sobie popadli w grzech i bałwochwalstwo. I kiedy człowiek traci kontakt z żywym Bogiem, popada w grzech i stacza się coraz niżej. Dlatego potrzebujemy doświadczyć takiego przywrócenia właściwego obrazu Boga, właściwej świadomości tego, kim Bóg rzeczywiście jest. Żeby to nie była taka chora świadomość, kiedy człowiek sobie wyobraża, tak jak mówiłem, że Bóg jest złośliwym starcem, który chce nam utrudniać życie i pozbawić nas wszelkiej radości. Albo że Bóg jest mściwy. Na przykład są ludzie, nawet wierzący, którzy myślą w ten sposób. Jeśli zrobię coś złego, to Bóg mnie za to ukaże i wtedy zdarzy mi się jakieś nieszczęście, albo moim bliskim się zdarzy jakieś nieszczęście. Ale to nie jest prawdziwy obraz Boga. Bóg nie jest kimś, kto czyha na nas, żeby się zemścić. Że jak popełnię jakiś grzech, to później Bóg sprawi, że nie wiem, wpadnę pod samochód, będę miał wypadek, zdarzy się coś właśnie niedobrego. Bóg ma inną naturę zupełnie. Raczej jest tak, że jeśli grzeszymy, to otwieramy się na działanie diabła w naszym życiu. Jakby dajemy jemu przystęp i on odpowiada za te złe rzeczy w naszym życiu, nie Bóg. Po prostu otwieramy mu drzwi do naszego życia, tak jak też wczoraj o tym mówiłem. Kolejna rzecz to jest przywrócenie godności. Zostaje nam przywrócona godność dzięki Chrystusowi. Człowiek przez swój grzech utracił godność, którą nadał mu Bóg. Utracił swoją pozycję wobec reszty stworzenia, wyróżniającą go wobec reszty stworzenia. Diabeł był tym, który poniżył człowieka i czyni to na każdym kroku. Dlatego między innymi, że człowiek miał być tym, który ma panować nad ziemią i zepchnąć diabła z tej pozycji. I diabeł stara się na każdym kroku odegrać na człowieku. Nie tylko człowiek traci godność i jest poniżony, kiedy na przykład traci kontrolę nad sobą w wyniku różnego rodzaju nałogów i nie panuje nad sobą, ani psychologicznie, ani fizjologicznie nawet. I to jest strasznie przykre widzieć takiego człowieka, który zatacza się, pada, jest wybrudzony, leży w błocie, jest zapluty i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie taki przykład człowieka, który został poniżony przez diabła. Są ludzie, którzy się z niego śmieją, którzy wykpiwają go, patrząc na jego żałosny widok. Ale to jest też sytuacja człowieka, utrata godności ma miejsce też wtedy, kiedy człowiek traci swoje człowieczeństwo w wyniku wybuchu gniewu, nienawiści, okrucieństwa, chciwości, przesądów, kiedy człowiek przyjmuje tego rodzaju postawy, które odczłowieczają go, sprawiają, że on nie jest prawdziwym człowiekiem, znaczy nie zachowuje się tak, jak się powinien zachowywać człowiek. To jest niegodne człowieka, takie zachowanie. I to jest kolejny przykład tego poniżenia. I teraz już sam fakt, że Chrystus stał się człowiekiem, już ten fakt uświęcił, przeobraził i wywyższył ludzką naturę. Jakby Chrystus, zniżając się do pozycji człowieka, pokazał, że człowiek jest kimś wartościowym, jest kimś wyjątkowym w Bożym stworzeniu. Że nie jest jakimś śmieciem. Czasem właśnie tak ludzie patrzą na innych, którym się w życiu nie powiodło i się stoczyli, że są takim śmieciem, zakałą rodzaju ludzkiego. Ale Bóg nigdy w ten sposób na człowieka nie patrzy, tylko chce go wynieść, chce mu przywrócić godność. I kiedy Chrystus odkupił nas, staliśmy się uczestnikami Bożej natury i czytamy, że ktoś tak powiedział, że stając się człowiekiem, on uczynił nas synami Ojca i ubóstwił ludzi, stając się sam człowiekiem. Chrystus przywrócił nam godność. Możemy czuć się znowu godnymi ludźmi. Ludźmi o swojej wartości, o swojej godności, bo o tej wartości zapewnia nas sam Bóg. Że jesteśmy dla Niego kimś, kto jest szczególny, wyjątkowy, godny obdarzenia miłością, godny obdarzenia troską, godny poświęcenia życia jednorodzonego Syna, bo to świadczy o naszej godności. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest obdarzenie człowieka chwałą. I to jest również skutkiem odkupienia, które otrzymaliśmy w Chrystusie. Adam w ogrodzie Eden, mimo że moglibyśmy powiedzieć, miał wszystko i był stworzony, postawiony w doskonałych warunkach, nie doświadczył jednak uwielbienia. Ta Boża chwała na niego nie zstępowała. Można powiedzieć, no nie potrzebował tego, bo już miał i tak bardzo dużo. Ale prawdą jest to, że ta Boża chwała, ta Boża doskonałość na niego nie zstępowała. Natomiast nam Bóg obiecał, że tego dostąpimy. Na czym polega ta różnica między Adamem i nami w tej kwestii? Oswald Chambers powiedział tak: uwielbienie to Chrystus obejmujący swe panowanie w pełni wszechogarniającej mocy, mający wszystko poddane sobie. I to jest coś, co dotyczy naszej przyszłości. To uwielbienie dotyczy naszej przyszłości, kiedy diabeł zostanie już ostatecznie pokonany i przestanie wywierać jakikolwiek wpływ na nasze życie, i my będziemy wolni od wszelkiego niebezpieczeństwa i zagrożenia, które niesie sama jego fizyczna obecność. Mówiąc obrazowo, w nowym raju nie będzie już żadnych węży, które miałyby nas do czegokolwiek kusić. Ta Boża chwała będzie przepełniała to miejsce, w związku z czym powtórne wygnanie z raju nie będzie nam groziło, bo będzie nas chroniła Boża chwała przed jakimkolwiek złym czynem. Natomiast nasza relacja z Ojcem i z Synem i z Duchem Świętym będzie głębsza niż ta, której doświadczali Adam i Ewa. To jest też ta różnica, która będzie miała miejsce w naszym życiu dzięki odkupieniu dokonanemu przez Chrystusa. Także podsumowując, Bóg zrobił wszystko, co mógł, żeby przekreślić skutki naszego grzechu, który popełniliśmy w Edenie. Zadbał o wszystko, zadbał o naszą przeszłość, uwolnił nas od naszej złej przeszłości, zadbał o naszą teraźniejszość, żeby była wolna od złych skutków naszej złej natury, i zadbał w końcu o naszą przyszłość, o czym przede wszystkim mówiłem podczas nabożeństwa. I na koniec umożliwił nam też powrót do relacji ze sobą, oczywiście. Znaczy nie na koniec w sensie kolejności działania, tylko na koniec jeszcze o tym warto wspomnieć, że jakby zostaliśmy przywróceni do raju utraconego. Nie do tego samego oczywiście, ale jakby do tej samej idei. Czyli wrócimy jakby na nasze opuszczone miejsce. To, co straciliśmy, nie było stracone bezpowrotnie, tylko otrzymamy to jeszcze raz w jeszcze ulepszonej wersji przez Boga. Także nasz powrót poprzedzi taki, można powiedzieć, gruntowny remont. I Bóg nie zapomniał o niczym, żebyśmy mogli z tego skorzystać. I teraz pytanie, co człowiek ma do zrobienia wobec tego? I tu chcę przejść do następnej kwestii w tym momencie, mówiąc o nawróceniu i nowym narodzeniu. I znowu są to kwestie, które wydają się takie doskonale znane, bo się o nich mówiło wiele razy w Kościele przy różnych okazjach. Ale jest w związku z nimi też sporo nieporozumień związanych i sporo może być związanych sporo problemów w pewnym wyjaśnieniu tych pojęć. Zacznijmy od historii w dwóch zdaniach dosłownie. Najpierw było tak, że w starożytności, w misji Kościoła starożytnego głoszono Ewangelię, żeby poganie zostali chrześcijanami. Później chrzczono dzieci chrześcijańskich rodziców i te automatycznie się stawały chrześcijanami. Reformacja w XVI wieku skupiła się przede wszystkim na wierze i łasce, bo chodziło o to, żeby człowiek wszedł do nieba w oparciu o wiarę w zbawcze dzieło Chrystusa, a nie w oparciu o uczynki. I w zasadzie dopiero w czasie tak zwanej drugiej reformacji Purytanie zwrócili uwagę na nawrócenie, czyli na pewien moment w życiu człowieka związany ze zmianą życia. Wcześniej jakby skupiano się na kwestiach, które dotyczyły bardziej pewnych prawd niż zasad dotyczących samego życia. I dopiero w tym późniejszym okresie zaczęto zwracać na to uwagę. Purytanie, później baptyści, ewangelikalne kościoły, czy w ogóle ewangelikalizm zaczął zwracać uwagę na to, żeby człowiek nie tylko właściwie wierzył, ale też właściwie żył. I to jest bardzo ważna kwestia dotycząca całej idei nawrócenia i nowego narodzenia, bo możemy na to patrzeć, na to nawrócenie, jako na sytuację, w której człowiek przyjmuje właściwe poglądy, a tu chodzi o coś daleko więcej niż przyjęcie właściwych poglądów, że Jezus jest Zbawicielem, że Jezus umarł za moje grzechy i ja Go wyznaję. To się odbywa w sferze poglądów, a tu chodzi o coś więcej. Ale zacznijmy od biblijnych obrazów tego nawrócenia. Najlepiej, jakbyśmy spojrzeli na to na podstawie historii syna marnotrawnego. To zawsze dobrze się zwrócić do jakiegoś konkretnego wydarzenia w Biblii, które jest dla nas ilustracją pewnej prawdy. Historia jest doskonale znana, także nie będę jej już czytał. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Także ten sam początek historii, czyli sytuacja syna, który mieszka w domu swojego ojca, obrazuje stan człowieka na samym początku stworzenia. Później mamy drugi etap, kiedy ojciec mówi do syna, syn mówi do ojca, daj mi moją część majątku, bo ja chcę już korzystać ze swojego dziedzictwa, czyli chcę zacząć życie na własny rachunek. I to jest ten etap w dziejach ludzkości, kiedy ludzie odwracają się od Boga, uznają, że Bóg umarł. Boga już nie ma i teraz człowiek może sam być panem stworzenia. I tak wielu ludzi dzisiaj żyje przecież, że Bóg już nie ma żadnego znaczenia. To oni decydują o swoim życiu. Trzeci etap w historii syna marnotrawnego to całkowite bankructwo jego życia, kiedy on obracał tym majątkiem, który otrzymał od ojca, ale on się skończył szybko, bo go przehulał po prostu, mówiąc krótko, czyli to swoje życie zmarnował. I teraz pytanie, gdyby nie roztrwonił majątku, co by się zmieniło w jego położeniu wobec ojca i wobec rodziny? Czy syn marnotrawny wróciłby do ojca, mając ciągle te pieniądze i mając ciągle środki do życia? To jest oczywiście pytanie, na które możemy sobie szukać odpowiedzi, bo to nie jest tak, że jest jakaś jedna odpowiedź, ale możemy sobie wyobrazić, że w większości przypadków takich synów marnotrawnych oni by nie wrócili do swojego ojca. Teraz następuje w jego życiu, w życiu syna marnotrawnego, pewna refleksja na temat jego samego, na temat jego życia i tego, gdzie on się znajduje, kiedy już nie ma nic i mówi, że słudzy mojego ojca mają lepiej, bo dostają od niego pożywienie i mają gdzie mieszkać, a ja muszę się karmić tym, co jedzą świnie. Dla Izraelity to było najniższym stopniem upadku, jedząc to, co jedzą zwierzęta, które są nieczyste. I on uświadomił sobie, że znalazł się na samym dnie. Tak jak człowiek, który w pewnym momencie uświadamia sobie, że znalazł się w swoim życiu na samym dnie, że wszystkie założenia jego życia zawiodły. Wszystko to, na czym budował swoje życie, zawiodło. I teraz co jest momentem przełomowym w życiu syna marnotrawnego? Decyzja odwrotu od tego, co się działo dotąd. I teraz jest ciekawe, czy warto jest zwrócić uwagę w tej historii syna marnotrawnego na dwie kwestie. W 18 wersecie on mówi, wstanę i wrócę do domu ojca mego. A w 20 wersecie czytamy, wstał i udał się do domu ojca. I różnica, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim? Można powiedzieć, że najlepiej tą różnicę obrazuje przykład Judasza, który kiedy wydał Jezusa, w pewnym momencie już po tym fakcie, po ukrzyżowaniu, uświadomił sobie, co takiego zrobił i żałował z powodu tego, co się stało. Wrócił nawet do kapłanów i chciał im oddać pieniądze, a oni powiedzieli, co nam, to twój problem, co nam po tych pieniądzach. I można powiedzieć, Judasz żałował tego, co zrobił, ale co zrobił po tym? Poszedł i się powiesił. Czy Judasz pokutował, czy Judasz się nawrócił według biblijnego znaczenia tego słowa? Nie, dlatego że w jego życiu jedynie nastąpiło uświadomienie sobie grzechu, ale nie nastąpiło odwrócenie się od tego grzechu. Natomiast w przypadku syna marnotrawnego mamy do czynienia właśnie dokładnie z biblijnym obrazem nawrócenia, czyli on postanowił odwrócić się od swojego życia, od swojego postępowania, postanowił i zrobił to. I to jest bardzo ważne, że ktoś coś postanowił i ktoś coś z tym zrobił. Nie wystarczy mieć świadomość, że się robi coś złego i żałować, że się robi coś złego i dalej robić coś złego. Nie przestawać. Potrzeba się odwrócić od tego, co się robi złego. I tutaj takim kluczowym słowem dla nas w tej kwestii jest greckie słowo metanoein, które jest synonimem słowa pokuta. W ogóle w naszym języku akurat słowo pokuta kompletnie zatraciło swoje biblijne znaczenie i stało się czymś zupełnie innym, w związku z tym, że zostało zawłaszczone przez teologię i praktykę Kościoła katolickiego, gdzie pokuta jest utożsamiana z pewnymi czynami, które należy zrobić, żeby jakby przebłagać Boga i odkupić swoje winy. Natomiast człowiek tak naprawdę nie jest w stanie tego zrobić za żadne pieniądze. A w języku biblijnym upamiętanie czy pokuta, to właśnie to metanoein, znaczy zmiana zdania, zmiana celu, zmiana postanowienia i decyzja. To nie jest tylko coś, co się dokonuje w sferze umysłu, ale też co się dokonuje w sferze woli. Czyli najłatwiej to zobrazować w ten sposób, że ktoś idzie drogą, uświadamia sobie, że nie idzie dobrą drogą, odwraca się i wraca do tego punktu, w którym się znalazł na złej drodze. Dlatego to jest właściwy obraz pokuty, a nie taki, że ktoś idzie złą drogą, uświadomił sobie, że idzie złą drogą, ale teraz będzie szukał jakiegoś skrótu, jakiegoś sposobu, żeby na tą dobrą drogę wejść gdzieś tam w innym miejscu. To drugie działanie jakby jest zgodne z ideą, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Natomiast to pierwsze, biblijne, jest zgodne z zasadą, że tylko przez Chrystusa możemy dojść do Boga. I dlatego musimy wrócić do pewnego miejsca, z którego zaczęliśmy naszą złą część wędrówki, żeby znowu pójść już tą właściwą drogą. I teraz czym nie jest upamiętanie? Więc po pierwsze, nie wystarczy żałować z powodu grzechów, tak jak mówiłem na przykładzie Judasza. I po drugie, też nie chodzi o żadne postawy religijne, czysto religijne, tak jak właśnie z tą pokutą w tym klasycznym rozumieniu. W Księdze Izajasza w 58 rozdziale czytamy tak, Bóg mówi: wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czyli Bóg mówi, że tu w ogóle nie chodzi o pewne zewnętrzne gesty, ale chodzi o to, co się dzieje w naszym sercu. Bo dużo łatwiej jest dokonać takiej zmiany właśnie zewnętrznej, przede wszystkim w sferze religijnej. I tak to ludzie często robili i niektórzy dalej tak robią. Że właśnie, żeby dać jakieś datki finansowe albo jakieś umartwianie się przeprowadzić, czyli właśnie post, odmówić sobie czegoś, zrezygnować z czegoś. I to jest w ich rozumieniu taka ofiara złożona Bogu, która ma zadośćuczynić to, co złego zrobiliśmy. Tak jest łatwo. Natomiast Bóg chce, żeby nasze serce uległo przemianie. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na nawrócenie, to jest to taki proces, w który zaangażowane są i emocje, i umysł, i nasza wola. Emocje to jest smutek z powodu grzechu. To jest świadomość potrzeby w naszym życiu, czegoś, czego nam brakuje. To jest oddanie się prawdzie. Umysł musi rozprawić się z problemem swojego grzechu i winy, czyli zrozumieć, że jesteśmy winni czegoś, robimy coś nie tak, przeanalizować swoje życie i zrozumieć, co tu jest nie tak. No i musi umysł też uwierzyć w fakty zbawienia, czyli uwierzyć w to wszystko, co Bóg uczynił, co jest Bożą drogą dla nas. No i wola polega na tym, żebyśmy się odwrócili od swojego grzechu, żebyśmy poddali swoje życie Jezusowi, żebyśmy Go uznali swoim Panem i żebyśmy żyli w posłuszeństwie Boga. Te trzy elementy muszą iść ze sobą w parze. Nie może być tylko jedna część. Nie można się nawrócić tylko swoim umysłem. Nie można się nawrócić tylko swoimi emocjami. Znaczy ktoś płakał, gorzko żałował, tak jak mówiłem o Judaszu. To musi wszystko współgrać ze sobą. Też trudno się odwrócić od grzechu, jeśli nie wiemy tak naprawdę, dokąd mamy się zwrócić. Także to wszystko musi ze sobą współpracować, współistnieć. I też prawda jest taka, że nawrócenie nie jest jakimś aktem jednorazowym. Czyli ktoś się w którymś momencie, któregoś dnia, o którejś godzinie nawrócił i powie, że już ma sprawę załatwioną, bo ten fakt się już wydarzył w jego życiu. Bo nawrócenie nie jest pewną definicją teologiczną, a my tak je rozumiemy. I gdzieś tam na przestrzeni wieków ta cała idea nawrócenia przekształciła się w pewną definicję. A definicja polega na tym, że w kilku słowach staramy się opisać pewne zjawisko, żeby to było maksymalnie precyzyjne. Czyli nawrócenie nie jest pewną czynnością, jakiej musimy dokonać, tak jakbyśmy to raczej rozumieli. Nawrócenie jest kompletną zmianą życia, która ma się rozpocząć i dokonywać w naszym życiu. I to, co nazywamy nawróceniem, jest tylko tak naprawdę początkiem nawrócenia w biblijnym rozumieniu. Czyli to, jeśli ktoś mówi, tego dnia wyznałem Jezusa, tego dnia podjąłem decyzję, cokolwiek się pod tym kryje, to tak naprawdę to jest dopiero początek całego procesu, który się dokonuje w naszym życiu. I to może być proces rozciągnięty w czasie rzeczywiście. Oczywiście ten moment, który uznajemy za dzień swojego nawrócenia, on odgrywa bardzo ważną rolę. Nie chodzi o to, żeby go uznać za nic nieznaczący, ale on jedynie nam pokazuje czas, kiedy to się zaczęło. I też musimy zdawać sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy, czegoś takiego jak cena nawrócenia. W Ewangelii Łukasza czytamy, błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Chodzi o to, że ludzie często odrzucają Jezusa nie dlatego, że te wszystkie zasady chrześcijaństwa są dla nich niestrawne intelektualnie, rozumowo im nie pasuje to, ale dlatego, że nie chcą przyjąć na siebie odpowiedzialności, jaką nakłada na nich życie chrześcijańskie. Życie chrześcijańskie i cena nawrócenia właśnie, czyli nie chcą płacić tej ceny, która polega na tym, że będzie to bolało, że może to boleć nawet fizycznie, kiedy się ludzie odwrócą, a nawet kiedy pobiją, a bywa, że i zabiją. Na szczęście w Polsce się tak nie dzieje, ale są liczne kraje świata, w których jest to na porządku dziennym niestety. I co dziwne, właśnie w tych krajach, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane, wielu ludzi nie ma oporów przed tym, żeby się nawrócić. Natomiast tam, gdzie to jest łatwe, to ludzie liczą sobie, kalkulują i myślą, że w zasadzie to im się to w ogóle nie opłaca i ich to nie pociąga. Teraz jeszcze jedna rzecz. Jaka jest różnica między nawróceniem a nowym narodzeniem? Chodzi o rolę Boga w całym dziele zbawienia. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale Jezus mówi, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. W tej samej Ewangelii, tylko 10 rozdziałów później, Jezus mówi, a On, czyli Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Czyli to pokazuje nam, te słowa pokazują nam na to, że jedynie Duch Święty jest tym, który może dać człowiekowi zdecydowaną wolę do prawdziwego upamiętania się. I możemy powiedzieć tak, że Boże działanie w dziele odrodzenia człowieka polega na tym, że Bóg darowuje mu upamiętanie, daje mu dar wiary, żeby człowiek potrafił uwierzyć, wzbudza człowieka z grobu, z tej śmierci, kiedy się dokonuje chrzest, wylewa nań swojego ducha, kiedy człowiek jest napełniony Duchem Świętym. I to jest dzieło człowieka, dzieło Boga. Natomiast człowiek jest wezwany przez Boga do upamiętania się, do uwierzenia, do chrztu i do wzięcia Ducha Świętego. I to, co nazywamy nawróceniem, to można w skrócie określić jako tą część człowieka, którą ma do wykonania człowiek. Natomiast nowe narodzenie jest tą częścią, którą Bóg bierze na siebie w tym dziele. Dlatego to nie są dwie zupełnie różne rzeczy, tylko dwie rzeczy, które się dopełniają. I teraz, o ile w przypadku upamiętania kładziemy akcent na działanie człowieka, to w przypadku tych dalszych rzeczy związanych ze wzbudzeniem zmartwych i napełnieniem Duchem Świętym, to dzieje się z inicjatywy Boga. Czyli to Bóg dokonuje w człowieku przemiany i odrodzenia. I teraz jeszcze jedna ważna kwestia, która się wiąże z całą tą sprawą. Tak naprawdę całe dzieło jest skończone w momencie, kiedy człowiek jest obdarzony nowym życiem, czyli kiedy dokonana zostaje w nim przemiana. Kiedy, tak jak pisze Paweł, wszystko przeminęło, stare stało się nowym. Kiedy stary człowiek umiera, a zostaje wzbudzony do życia nowy człowiek i wtedy dopiero ten proces jest zakończony. Także to nie jest, znowu mówiąc obrazowo, życie po reanimacji, ale życie z nowym aktem urodzenia. Rodzi się nowy człowiek, przez Boga przemieniony, obdarzony nowym życiem i obdarzony nowymi możliwościami i nową naturą. Natomiast w naszej codzienności, w naszej praktyce często wygląda tak, że ktoś usłyszał coś o Bogu, spodobało mu się ta prawda, ktoś mu powiedział, żeby podniósł rękę albo wyszedł do przodu podczas jakiegoś zwiastowania i on to zrobił. I ktoś mu powiedział, że wszystko jest już zrobione, że on już jest dzieckiem Bożym, że już jest nawrócony, że już jest zbawiony, że już jest w Królestwie Bożym zapisany i wszyscy się radują. Podczas gdy w rzeczywistości dokonał się tylko jakiś początek. On wyraził jedynie jakąś chęć. On powiedział Bogu, że chciałby, żeby coś się w jego życiu zmieniło. I teraz jeśli w jego życiu nie nastąpi odwrócenie się od grzechu, nie nastąpi ta biblijna pokuta, czyli żal z powodu grzechu i odwrócenie się od niego, to nie nastąpi nowe narodzenie, bo Duch Święty nie rozpocznie swojego działania w człowieku, który nie odwrócił się od swojego grzechu. I dlatego mamy do czynienia z ludźmi, którzy gdzieś tam podnosili rękę, nawracali się, niektórzy wielokrotnie, a w ich życiu nie zaszła żadna zmiana. Bo ci ludzie nigdy nie narodzili się na nowo. Oni może się nawrócili w tym bardzo początkowym znaczeniu tego słowa, czyli wykazali pewną chęć zmiany swojego życia, ale tego nigdy nie wcielili w życie, czyli zatrzymali się, używając tego obrazu Syna Człowieczego, na decyzji wrócę do Ojca, ale nigdy nie było u nich wstał i poszedł do Ojca. I to jest ta różnica. I dlatego będziemy później mieli z tym problem, czy dlatego mamy z tym problem, kiedy spotykamy człowieka i wydaje nam się, że on jest dzieckiem Bożym i jeszcze niektórzy go utwierdzają w tym, podczas gdy tak naprawdę nie jest. I dlatego nie możemy głosić takiej taniej Ewangelii, takiej prostej, taniej łaski, mówiącej, że tu wystarczy, że coś powiesz, że coś wyznasz, że wykonasz jakiś gest, i już się wszystko dokonało. To wynika często z naszego takiej naszej chęci, żeby wszystko jak najbardziej ułatwić komuś i przez to obniżamy wszystkie możliwe poprzeczki, żeby temu człowiekowi było jak najłatwiej przejść ze śmierci do życia. Bo wydaje nam się, obawiamy się, że jak pokażemy mu, że to jest trudne i wymaga czegoś więcej, to ktoś się zniechęci i sobie pójdzie. Ale tak naprawdę to robimy mu poważną krzywdę, mówiąc, że można tego dokonać na skróty, a tak naprawdę wprowadzamy go w ślepy zaułek, bo on myśli, że się nawrócił, że jest zbawiony, a tak naprawdę nigdy nie przeżył spotkania z Bogiem. I to jest poważny problem. Dlatego jest tyle błędnych poglądów wokół nawrócenia i nowego narodzenia i nowego życia. nie tylko tych, o których już powiedziałem, ale też takiego rodzaju, że na przykład Bóg zbawi wszystkich, a teraz jedynie straszy, żebyśmy się trochę trzymali na baczności, ale później przyjdzie co do czego, to Bóg i tak wszystkim przebaczy. I nawet niektórzy teologowie uważają, że nawet diabeł zostanie przebaczony i nawet on będzie zbawiony. Niektórzy uważają właśnie, że wystarczy wyznać, że Jezus jest Panem, ale to wtedy ma moc jakiegoś, to wtedy by było na zasadzie pewnego zaklęcia, że wypowiadam pewne słowa, czyli wypowiadam magiczną formułę, która sama w sobie ma pewną moc. Samo wypowiedzenie pewnych słów ma swoją moc. Ale to tak nie jest. Jeśli wyznaję, że Jezus jest Panem, to znaczy, że rzeczywiście uznaję to, że On jest Panem, a nie jedynie wypowiadam słowa, które miałyby wykreować pewną rzeczywistość, której nie są w stanie wykreować. Jeszcze inni mówią, wystarczy wierzyć, a wiara jest ważniejsza niż uczynki, więc tak naprawdę się nie przejmuj. Chociaż tego nie będą dopowiadać, ale to się do tego sprowadza. Czyli nie kładzie się nacisku na odwrócenie się od grzechu, na zmianę życia, tylko kładzie się nacisk na samo przyswojenie sobie prawdy wiary. Są też ludzie, którzy mówią, że wystarczy unikać grzechu i już też będzie wszystko w porządku. Ale to nie będzie w porządku, bo jeśli człowiek się nie narodzi na nowo, jak mówi Jezus, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czyli jeśli cały proces się w nim nie dokona od początku do końca, to całe to dzieło odkupienia, o którym mówiłem na początku, z tymi swoimi kolejnymi skutkami, nie będzie miało odzwierciedlenia w jego życiu. Bo jeśli się nie narodził na nowo, nie ujrzy Królestwa Bożego. Samo nawrócenie w sensie pewnej decyzji tutaj niczego nie zmieni. Też możemy się spotkać z sytuacją powierzchownego nawrócenia. Kiedy wydaje się, że wszystko było dobrze, a nie było. I tutaj mamy przykład, Jezus podaje taki obraz w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale. Czytamy, gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem i przyszedłszy zostaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych, gorszych niż on i wszedłszy mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny, tak będzie i z tym złym pokoleniem. To jest sytuacja człowieka, który odwrócił się od grzechu, ale nie zwrócił się ku Bogu. To jeszcze inna rzecz. Wydaje się, że już bardzo dobrze, bo już odwrócił się od grzechu. Już nawet postanowił, że się odwróci i odwrócił się od grzechu, ale nie zwrócił się do Boga. Czyli znalazł się w pewnej próżni. Jego życie to jest przejściowo ziemia niczyja. Nie należy ani do diabła, ani do Boga. Ale ta przestrzeń niczyja zostaje szybko zagospodarowana przez diabła. Bo diabeł wchodzi jako intruz, natomiast Bóg nigdy nie wchodzi jako intruz. Nigdy się nie włamuje do niczyjego życia siłą. Bóg chce, żebyśmy my go chcieli. Natomiast diabeł nie potrzebuje tego, żebyśmy go chcieli. On wchodzi wszędzie tam, gdzie się da wcisnąć. I to jest taka sytuacja, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy żyją szlachetnym, dobrym życiem. Na przykład kiedyś byli złymi ludźmi, ale postanowili coś zmienić w swoim życiu i są już dobrymi ludźmi. Ale nie zwrócili się do Boga. I to nie znaczy, że tylko z tego powodu, że byli dobrymi ludźmi, będą zbawieni. Że to im daje prawo do tego. Może Bóg uznać pewne elementy ich postawy za słuszne i właściwe i godne nagrody i może z tego coś wyniknąć, ale to nikomu nie będzie dawało żadnej gwarancji, że tak się stanie. Tylko sam fakt, że on żyje sprawiedliwym życiem. Także inna wersja tej samej sytuacji to jest brak odwrócenia się od grzechu i poprzestanie jedynie na wyznaniu wiary. To tak samo można by powiedzieć, że jest taka ziemia niczyja powstaje. Także mówiąc obrazowo, nawrócenie to nie może być sytuacja, w której przychodzimy do Boga jak do kogoś, z kim możemy żyć, akceptujemy Go, ale jak do tego, bez którego nie jesteśmy w stanie żyć. I nie chodzi o to, żeby ktoś zaakceptował Boga, czyli uznał, że no Bóg może mieć prawo istnieć w jego życiu. Tylko to jest sytuacja, kiedy człowiek naprawdę pragnie, żeby Bóg był kimś najważniejszym w jego życiu. I wtedy w to wszystko wkracza Bóg, i dokonuje całej tej przemiany, która ma ogromne i dalekosiężne skutki w naszym życiu i nazywa to nowym narodzeniem. Czyli podsumowując jednym zdaniem, kto jest zbawiony? Ten, kto uwierzył, kto odwrócił się od grzechu, zwrócił się do Boga, doznał odrodzenia i uznaje Chrystusa swoim Panem. Tak można by to w takim ogromnym skrócie określić. Natomiast jeśli komuś oferujemy zbawienie na skróty, to tak naprawdę możemy mu zrobić ogromną krzywdę. Bo człowiek uzna, że już wszystko załatwił w swoim życiu i już niczego więcej nie potrzebuje i nigdy nie doświadczy nie tylko zbawienia, ale nawet nie doświadczy nowego życia, tego wszystkiego, co zmienia nasze życie tu na ziemi i sprawia, że ono jest inne, ono jest po prostu inne. Bo wtedy już żyjemy w oparciu o Bożą moc, a nie w oparciu o swoje własne wysiłki. Natomiast człowiek, w którego życiu Duch Święty nie zamieszka, ciągle żyje w oparciu o własne wysiłki i ten skutek takiego życia jest często dosyć żałosny niestety. Także z jednej strony temat dosyć oczywisty, ale kiedy popatrzymy na jego głębiej, okazuje się, że może nie wszystko, co było oczywiste, takim w rzeczywistości jest. I dlatego chciałem się tym podzielić, bo szkoda w jakiejś nieświadomości pewne błędy powielać i powtarzać. To tyle. Czas na pytania. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam.